Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Już za kilkadziesiąt godzin Boże Narodzenie, najbardziej rodzinne święta, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o najbardziej rodzinnych firmach, a dokładniej o problemie sukcesji w jednoosobowych przedsiębiorstwach. Gościem Ekonomizera jest dr Rafał Rzecionek, adwokat, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także autor książki pod tytułem Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku, status i charakter prawny. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Na początek ustalmy, czym różnią się firmy rodzinne od tak zwanych zwykłych przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwo rodzinne, można powiedzieć, zazwyczaj kojarzymy, rozumiemy jako podmiot gospodarczy, w którym rodzina ma zasadniczy udział w strukturze własnościowej. Ta rodzina bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Mówiąc o tych przedsiębiorstwach rodzinnych, mamy na myśli także przedsiębiorstwo pokoleniowe, które oparte jest na więzach właśnie rodzinnych. Kwestia tych rodzinnych relacji w biznesie jest, można powiedzieć, tutaj wyjątkową wartością samą w sobie. To właśnie te relacje, te więzi odróżnia od innych określonych przedsiębiorstw, określanych mianem tych zwykłych, jak gdyby, tak, które w obrocie gospodarczym są oczywiście równie wartościowe. Wydaje się, że ta zmiana pokoleniowa powinna przebiec w sposób naturalny właśnie w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych, gdzie inni członkowie rodziny tego jednoosobowego przedsiębiorcy biorą czynny udział w jego bieżącym funkcjonowaniu, zarządzaniu, znają go doskonale.
Ekonomizer.
Od ponad 2 lat mamy już ustawę, która właśnie reguluje sprawę sukcesji jednoosobowych przedsiębiorstw. Dlaczego te regulacje zostały wprowadzone?
Tak, ta ustawa, jeszcze tutaj jedno zdanie tytułem wstępu. Ta ustawa, bardzo często się słyszy, że ona jest kojarzona z rodzinnymi przedsiębiorstwami. Otóż trzeba wyraźnie podkreślić, że to jest zbyt wąskie rozumienie zakresu tej ustawy, bo ona ma znacznie szersze spektrum tego pozytywnego i pożytecznego oddziaływania. I teraz co w ogóle, po co ona się pojawia? W pewnym momencie nasz ustawodawca dostrzegł, że dostępne możliwości prawne, głównie w aspekcie prawa cywilnego, ale nie tylko, bo również gospodarczego, są niewystarczające. Niewystarczające do tego, aby mogło dojść do dziedziczenia, a jednocześnie kontynuowania działalności gospodarczej po zmarłym przedsiębiorcy, po jego śmierci. I okazało się, że możliwości, które stwarza dotychczas istniejący od wielu lat zapis windykacyjny, możliwość powołania wykonawcy testamentu, czy także od pewnego momentu również ustanowienie prokury, one w praktyce nie gwarantowały bezpiecznego przejścia funkcjonującego przedsiębiorstwa, tego przedsiębiorstwa w toku, tak, po śmierci przedsiębiorcy na jego spadkobierców. Przedsiębiorca może, co prawda, do dziś zresztą próbować przekazać swoje przedsiębiorstwo konkretnemu spadkobiercy, ale przecież nie ma pewności, czy ten zapisobierca spadku nie odrzuci. Może przecież to zrobić. Nie jest możliwe przyjęcie jedynie części przedmiotu zapisu windykacyjnego, czyli duży mankament tego zapisu. W przypadku wykonawcy testamentu wskazana osoba w testamencie do pełnienia tej funkcji po śmierci przedsiębiorcy może przecież tej funkcji ostatecznie nie przyjąć z jednej strony, a z drugiej strony taka osoba nie może przecież jeszcze za życia przedsiębiorcy oświadczyć, że tej funkcji nie przyjmuje. To też wydawało się takie niekorzystne pod względem tej funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ekonomizer.
Czy po tych 2 latach możemy stwierdzić, że rzeczywiście ta ustawa spełniła te wszystkie oczekiwania, które wobec niej mieliśmy?
Tak. W 2018 roku właśnie ustawodawca dostrzegł, że śmierć przedsiębiorcy była jednoznaczna z zakończeniem jego działalności gospodarczej, która przecież jest ściśle związana z osobą przedsiębiorcy. A więc podstawowym celem ustawodawcy było stworzenie mechanizmu, który umożliwiał kontynuowanie działalności funkcjonującego przedsiębiorstwa. I taki stan stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu, bo przecież jeśli przedsiębiorca nie rozstrzygnął za życia kwestii sukcesji i zmarł, na przykład nagle, tak, to jego funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo prawnie przestawało istnieć. A przecież ktoś po śmierci powinien móc na przykład szybko wypłacić pensje pracownikom, przelać podatki, czy chociażby dokończyć realizację bieżących zleceń. To zostało uporządkowane tą ustawą. Czyli chodziło o zapewnienie przez pewien czas ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. I to w zasadzie jedna z podstawowych zalet tej ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Tak, spadkobiercom przedsiębiorcy po śmierci przedsiębiorcy powiedzmy, został dany dodatkowy czas. Czas, aby na spokojnie zakończyć prowadzenie przedsiębiorstwa, bądź też go przejąć, kontynuować.
Zgodnie z ustawą, w momencie śmierci przedsiębiorcy powstaje tak zwane przedsiębiorstwo w spadku. Tak. Czym jest to przedsiębiorstwo? Jakie są jego cechy charakterystyczne?
Dokładnie tak się dzieje, jak pan redaktor wspomniał, ale z pewnymi wyjątkami, bo nie zawsze będzie można zakwalifikować dane przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy jako tak zwane przedsiębiorstwo w spadku. Ale zasadniczo tak. Przedsiębiorstwo w spadku składa się z takich dwóch grup majątkowych. Po pierwsze, wszystkie składniki materialne, niematerialne, które przeznaczone są do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę i stanowiły jego majątek w chwili śmierci. To jest ta jedna grupa majątkowa, która wchodzi w skład przedsiębiorstwa w spadku. I druga, składniki nabyte w okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w spadku, tak? Czyli ten majątek spadkowy, część majątku spadkowego, którym jest przedsiębiorstwo w spadku, ono może się rozwijać, powiększać. Przedsiębiorstwo w spadku oczywiście nie ma jednolitego charakteru, chociażby zupełnie inaczej, zupełnie inny status ma na gruncie prawa podatkowego i na gruncie prawa cywilnego, ale ogólnie rzecz ujmując, jest to, można powiedzieć, wydzielony z masy spadkowej pewien zorganizowany zespół jej składników, pewna część spadku, bo przecież zmarły przedsiębiorca, oprócz tego przedsiębiorstwa zapewne posiadał także inny majątek, który wchodzi w skład całej masy spadkowej. W praktyce bardzo prosto rozpoznać, czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem w spadku, czy nie, bo w takim wypadku w nazwie mamy obowiązek używać dodatkowego oznaczenia w spadku, tak? Czyli dotychczasowa nazwa z nazwiskiem zmarłego przedsiębiorcy plus informacja w spadku.
Ekonomizer.
Jest przedsiębiorstwo w spadku. Kto w takim razie jest jego właścicielem?
Struktura przedsiębiorstwa w spadku jest nieco skomplikowana i w zasadzie stanowią, można powiedzieć, tą strukturę osoby uprawnione do tej części spadku, którym jest to przedsiębiorstwo. Ustawodawca te osoby, w mojej ocenie nie do końca trafnie, nazywa właścicielem przedsiębiorstwa w spadku, właścicielami przedsiębiorstwa w spadku. Te osoby nie są współwłaścicielami przedsiębiorstwa przecież, bo z chwilą śmierci przedsiębiorcy zyskują tylko uprawnienie do tego przedsiębiorstwa, do tej części spadku, a nie własność. To samo to określenie może więc pewien zamęt terminologiczny wprowadzać. Uprawnienie tych osób, osób dziedziczących po zmarłym przedsiębiorcy, mierzy się w udziałach w przedsiębiorstwie w spadku, które są istotne. Na przykład przy czynnościach związanych z powołaniem zarządcy sukcesyjnego, z jego odwołaniem, czy uprawnieniem do zysku w tym przedsiębiorstwie. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku tworzą strukturę tego przedsiębiorstwa.
Ekonomizer.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Teraz Andrzej Rosiewicz, prorodzinny piosenkarz, którego cała rodzina, zarówno żona, jak i trójka dzieci, znana jest z uzdolnień muzycznych.
Ekonomizer.
Wysłuchaliśmy piosenki prorodzinnego artysty Andrzeja Rosiewicza i wracamy do naszej rozmowy na temat firm rodzinnych. Przypomnę tylko, że gościem Ekonomizera jest dziś adwokat, radca prawny dr Rafał Rzecionek. Mamy przedsiębiorstwo w spadku. Co dzieje się dalej w momencie śmierci właściciela, bo pojawia się zarządca sukcesyjny?
Tak. O ile no, zasadniczo z mocy prawa, czyli przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, rzecz jasna, zaistnieje przedsiębiorstwo w spadku, bo tu, aby ono powstało, nie musimy wykonywać żadnych czynności, o tyle jednak, aby powołać konkretną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, no należy podjąć pewne formalności. Ustawodawca daje na to czas 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy, czyli mamy 2 miesiące. Jest to oczywiście zasada, bo na przykład nie będzie możliwe powołanie zarządcy w momencie, kiedy przedsiębiorstwo po zmarłym przedsiębiorcy nabędzie tylko jedna osoba. Albo wobec zmarłego przedsiębiorcy zostanie ogłoszona upadłość. Tak? Czyli pewne ograniczenia ustawowe w tym zakresie są. Niemniej jednak zarządca sukcesyjny jest to osoba, której zadaniem jest dalsze prowadzenie spraw przedsiębiorstwa w ramach przedsiębiorstwa w spadku i jednocześnie umocowanie do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych w tym zakresie. Czyli może pozywać, może być pozywanym przed sądem, zawierać i rozwiązywać różnego rodzaju umowy, regulować należności związane z funkcjonowaniem takiego przedsiębiorstwa, płacić wynagrodzenia, podatki itd. I teraz, co ważne, taki zarządca sukcesyjny może zostać wyłoniony już za życia przedsiębiorcy przez samego przedsiębiorcę. Czyli on sam może wybrać kandydata na osobę, która po jego śmierci stanie się zarządcą sukcesyjnym. Coś takiego może właśnie nastąpić za życie. Czyli przedsiębiorca może powiedzieć tak, ta osoba to właściwy wybór na przyszłego zarządcę, mam do niej zaufanie, z pewnością dobrze zadba o moje przedsiębiorstwo w przyszłości, o dobro naszych klientów, pracowników, zna się na specyfice danej działalności, to doskonały kandydat. I wtedy ten przedsiębiorca sam wnioskuje za życia, aby dane osobowe tego kandydata na przyszłego zarządcę zostały ujawnione już w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. To jeden sposób jakby wyłonienia zarządcy, który w mojej ocenie jest bardzo atrakcyjną możliwością sprzyjającą takiej spokojnej, zaplanowanej transformacji pokoleniowej. A drugi sposób to oczywiście wybór zarządcy już po śmierci przedsiębiorcy, przez jego następców prawnych. Ogólnie rzecz ujmując, ponieważ ustawa jednoznacznie precyzuje krąg osób do tego uprawnionych.
Ekonomizer.
Zadania zarządcy są bardzo istotne. To niezwykle ważna persona w takiej firmie. I czy w związku z tym ta osoba musi być wybrana spośród spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, czy też może być ktoś z zewnątrz, spoza tego grona?
Tak, może być spoza grona. Zarządca sukcesyjny nie musi być wyłoniony z grona spadkobierców. Może być to osoba z zewnątrz, spoza rodziny, spoza osób, którzy będą dziedziczyli, którzy dziedziczą. Ustawodawca tutaj nie wprowadza żadnych konkretnych kryteriów, pozostawia to jakby do decyzji osób uprawnionych.
Czyli może też być to na przykład pracownik firmy?
Oczywiście, że tak. Może być to pracownik. Tu w ustawie mowa jest jedynie o tym, że musi być to osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie może być to osoba, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Takie są ustawowe ograniczenia.
Czyli w momencie, kiedy ta osoba się pojawia w firmie z zewnątrz, to można powiedzieć, że automatycznie staje się pracownikiem firmy?
Niekoniecznie, dlatego że zarządca sukcesyjny może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź na innej podstawie prawnej, niekoniecznie stając się pracownikiem.
Czyli może być na przykład
kontrakt menedżerski.
A właśnie, czyli może być menadżerem, może być pracownikiem. Tutaj też można powiedzieć, że mamy dowolność, jeśli chodzi o wybór.
Ekonomizer.
W jaki sposób powołuje się zarządcę sukcesyjnego i kiedy jest właściwy moment, żeby właśnie tego dokonać?
Zarządcę można powołać na dwa sposoby. Może tego dokonać sam przedsiębiorca, a jeśli tego nie dokona, no to wtedy po jego śmierci mogą to zrobić jego spadkobiercy, a konkretnie osoby ściśle wskazane w ustawie o zarządzie sukcesyjnym. Natomiast w tym drugim przypadku, czyli wtedy, kiedy przedsiębiorca za życia nie podejmie żadnych kroków z tym związanych, w pierwszej kolejności musi dojść do wyłonienia kandydata do pełnienia funkcji zarządcy, a następnie należy udać się do notariusza, który przygotuje odpowiednie dokumenty i dokona stosownych czynności notarialnych, a więc najpierw spisze protokół powołania zarządcy sukcesyjnego za zgodą osób uprawnionych do powołania, ale również za zgodą tego kandydata, który jest powoływany, bo przecież on też musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. A następnie na podstawie tego protokołu pisanego notarialnie przygotowany zostanie akt powołania zarządcy sukcesyjnego. Po przygotowaniu i podpisaniu tych dokumentów notariusz prześle wniosek i zostanie dokonany wpis zarządcy sukcesyjnego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. To wszystko można przeprowadzić w bardzo krótki, prosty sposób podczas w zasadzie jednej wizyty u notariusza.
Ekonomizer.
Jakie są zadania powołanego zarządcy? Ma na pewno jakiś zestaw obowiązków, coś, co musi zrobić, ewentualnie coś, czego robić nie może. Jak byśmy mogli to przedstawić?
Tak, głównym takim podstawowym zadaniem każdego zarządcy jest prowadzenie przedsiębiorstw w spadku, czyli podejmowanie wszystkich bieżących czynności właściwych dla kontynuowania działalności zmarłego przedsiębiorcy. Zarządca wykonuje uprawnienia także pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. Ale takim pierwszym obowiązkiem zarządcy sukcesyjnego po jego powołaniu jest sporządzenie wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, w którym zamieszcza się wszystkie jego składniki, wartości, ceny, również wymienia się długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą. Tak, czyli taka informacja o stanie przedsiębiorstwa w spadku, który jest obejmowany przez tego nowego zarządcę. Jeśli chodzi o jego samodzielność decyzyjną, tak, bo to też jest niezwykle istotne, to wydaje mi się, że tu najwłaściwszym dla ochrony osób, tych właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, będzie wprowadzenie odpowiednich regulacji do umowy z zarządcą. Wspomnieliśmy na przykład o kontrakcie menadżerskim, umowie o pracę, gdzie strony w zakresie swoich oczekiwań i granic dokonają pewnych ustaleń. Bo proszę zauważyć, z jednej strony mamy zasadę, zgodnie z którą zarządca sukcesyjny samodzielnie może dokonywać czynności zwykłego zarządu wynikających z takich bieżących działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Z drugiej strony, w przypadku konieczności dokonania przez zarządcę czynności istotniejszej dla przedsiębiorstwa i jego właścicieli, czyli tak zwanych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, wtedy konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. I to jest regulacja ustawowa. Takie ramy, w których zarządca sukcesyjny może się poruszać, korzystając ze swoich kompetencji ustawowych, wynikają przede wszystkim z tego, że on działa na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. A więc podejmowane przez niego czynności odnoszą skutek w sferze majątku spadkobierców, czyli tych właścicieli przedsiębiorstwa spadku. On swoją działalnością powiększa bądź uszczupla majątek, który jest częścią spadku po zmarłym przedsiębiorstwie. No tak, ale ustawodawca wskazuje, że za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku solidarną odpowiedzialność wspólnie ponoszą właściciele tego przedsiębiorstwa, a nie zarządca sukcesyjny. Ale ponadto, skoro celem działania zarządcy jest kontynuacja działalności funkcjonującego przedsiębiorstwa, to nie może on przecież podejmować na przykład takich czynności, które mają za przedmiot to przedsiębiorstwo, bądź też składniki tego przedsiębiorstwa, prawda? Bo to już nie będzie prowadzenie przedsiębiorstwa, a bardziej wyprzedaż składników, dzięki którym przecież możliwe jest jego prowadzenie. Podsumowując, warto te kwestie uregulować w umowie z zarządcą.
Ekonomizer.
Te zabezpieczenia zawieramy w umowie z zarządcą, ale co się dzieje w momencie, kiedy spadkobiercy, właściciele tego przedsiębiorstwa nie są zadowoleni z zarządcy i chcieliby tę umowę rozwiązać?
Umowa jak gdyby z zarządcą jest kwestią wtórną wobec aktu jego powołania czy odwołania. Oczywiście nie można powiedzieć, nie można rozpatrywać tych dwóch kwestii w oderwaniu od siebie. Natomiast podstawową kwestią jest jednak to ten akt powołania i odwołania. Zarówno zarządca sukcesyjny w trakcie pełnienia swojej funkcji, jak i właściciele przedsiębiorstwa w spadku mogą zdecydować o zakończeniu współpracy. Jedna i druga strona. Zarządca sukcesyjny wtedy złoży rezygnację, a jeśli jest to decyzja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, wtedy to oni odwołują danego zarządcę sukcesyjnego, a w jego miejsce powołują kolejną osobę. Jeśli oczywiście nadal mają takie uprawnienie, bo w ustawie w artykule 59 zarząd sukcesyjny wygasa z upływem 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, tak powiada ustawodawca. A więc 2 lata licząc od śmierci przedsiębiorcy to jest czas, w którym można bez uszczerbku na funkcjonującym przedsiębiorstwie dokonać na przykład jego wniesienia do spółki prawa handlowego albo doprowadzić do wygaszenia jego działalności i podziału majątku pomiędzy spadkobierców.
Ekonomizer.
Z tego, co pan mówi, można wnioskować, że sytuacja firm rodzinnych uporządkowana została, przynajmniej jeśli chodzi o sukcesję, ale czy ta ustawa nie wymaga jakichś kolejnych korekt? Czy to już jest wystarczająca zmiana?
W mojej ocenie oczywiście wymaga. Przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę, ponownie przeanalizować definicję, co to jest właściciel przedsiębiorstwa w spadku. Ponieważ ustawodawca wymienia w artykule 3, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku. No i tak, i mówi się, że między innymi jest to osoba, która nabyła to przedsiębiorstwo albo udział od kogoś z rodziny, dajmy na to od małżonka tego przedsiębiorcy. Ale w momencie, kiedy już ten, kto nabył to przedsiębiorstwo, czy ten udział w tym przedsiębiorstwie od kogoś z rodziny, chce dalej sprzedać ten swój udział, to ta osoba, która już nabędzie w następnej kolejności, ona nie jest już właścicielem przedsiębiorstwa w spadku. Ta ustawa jakby nie uwzględnia tej sytuacji, gdzie dalej można odsprzedać swój udział. A to ma przecież swój związek z odpowiedzialnością. To ma związek z możliwością pobierania zysku przez takiego taką osobę, która przecież ma udział w przedsiębiorstwie w spadku, ale nie jest ujęta w definicji właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Czyli to ma swoje dalsze przełożenie. Także to jest najpilniejsza w mojej ocenie zmiana, która powinna zaistnieć, którą powinien zająć się ustawodawca.
Jak więc słyszymy, prace nad sukcesją w firmach rodzinnych mogą jeszcze potrwać. My pewnie będziemy wtedy wracali do tego tematu. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był dr Rafał Wrzecionek, adwokat i radca prawny.
Pięknie dziękuję.
Piotr Tomczyk, na kolejnego Ekonomizera zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Ekonomizer.